masz już swoją działkę marzeń, swoje wybrane miejsce na ziemi, gdzie zaczynasz budowę domu, gdzie w konsekwencji później zaczynasz budowę ogrodu. Dzisiaj będziemy mówić o tym, od czego w zasadzie zacząć, jak zaplanować kolejne kroki, jak zaplanować kolejne prace, aby docelowo stworzyć ogród swoich marzeń, ogród, który będzie zachwycał i który będzie Twoim ulubionym miejscem na ziemi. Co dzień jesteśmy projektantkami ogrodów. To nie tylko nasza praca, ale nasza wielka pasja. Natura i zieleń to coś, wokół czego kręci się całe nasze życie. Projektujemy i prowadzimy podcast dla projektantów ogrodów o nazwie Bez Ogródek.
Ogród to miejsce magiczne. Dlaczego? Bo w świecie, w którym natura ściera się z cywilizacją, ogrody są subtelną przestrzenią gdzieś pomiędzy nimi. Ogród to miejsce, w którym możesz współistnieć z otaczającą się przyrodą na co dzień i uczyć się jej na nowo, zyskując lepsze zdrowie i spokój ducha. Przesadzony podcast powstał dlatego, że chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Po co? Po to, aby jakość ogrodowych przestrzeni, z których korzystamy, rosła i dawała jej użytkownikom dokładnie to, czego potrzebują.
Zapraszamy Ciebie serdecznie do świata ogrodów, które zachwycają. Iza Kaczmarek,
Żaneta Wypiorczy.
Czyli przesadzony podcast.
Żania, działka jest super, budowa trwa. Powiedz, jako z Twojej projektowej praktyki, od czego sugerowałabyś zacząć?
No cześć Iza. Na początek, by uniknąć błędów, o których mówiłyśmy właśnie w poprzednim naszym odcinku przesadzonego podcastu, bodajże w odcinku 11, zaczynamy najpierw od przeglądu obecnego tej działki, czyli co mam tu na myśli. Oglądamy i analizujemy miejsce swojego przyszłego ogrodu. Chodzimy po danym terenie, oglądamy go o różnej porze dnia, wiadomo, i zapisujemy swoje jakieś spostrzeżenia i pomysły na ten swój przyszły ogród, co faktycznie chcielibyśmy w nim mieć, a czego nie. I możemy tutaj również sporządzić taki wstępny nawet szkic tego ogrodu, gdzie wyrysowujemy bryłę tego budynku łącznie z drzwiami i oknami i jakieś stałe elementy naszego ogrodu typu właśnie nawierzchnie, ogrodzenie, taras, ścieżki, podjazd czy budynki gospodarcze. No i co jest tu istotne, na takim planie należy zaznaczyć również strony świata.
Oczywiście.
O tym ludzie też często zapominają, tak?
Wiesz co, tutaj taka malutka wskazówka ode mnie, bo wiele osób tego nie wie, zauważyłam, bo bardzo często mamy takie podkłady geodezyjne, czyli geodezyjną mapkę naszej działki.
Tak.
I na tych mapkach nie ma zaznaczonej północy. Północ na tych mapach to jest po prostu górna krawędź kartki. Te rysunki, te mapy zawsze są w taki sposób sporządzane. To taka mała wskazówka na marginesie, bo wiele osób o tym nie wie.
I jeszcze ode mnie, nawet numery działki, numer naszej działki to jest oznaczenia, które na niej są, oznaczają północ.
No tak, bo po prostu wskazują ją jak gdyby. Tak.
No i to jest taka drobna uwaga od nas. Wskazówka w zasadzie. No i co? Gdy już mamy sporządzony taki wstępny szkic, to dobrze by było, zaznaczając już te strony świata na tym szkicu, zrobić jeszcze jak największą ilość zdjęć, chodząc po tym naszym przyszłym ogrodzie i nakręcić filmik, o czym już mówiłyśmy w swoim podcaście dla projektantów, bezogródkowym podcaście zresztą, żeby po prostu nie umknęły nam pewne rzeczy, bo jeżeli ich nie zapiszemy, nie zrobimy zdjęcia, no to po czasie możemy faktycznie o nich zapomnieć i nie wziąć ich po prostu pod uwagę, a na daną chwilę mogą być one po prostu istotne. Co jeszcze? Należy zwrócić uwagę na pewno na widok, ten pobliski, który jest najbliżej właśnie tej naszej działki, najbliższe otoczenie i pomyśleć na spokojnie, który z tych widoków chcemy zachować, a który usunąć bądź też usunąć. Mam tu na myśli osłonięcie go przy pomocy albo jakichś budynków gospodarczych, albo wyższych roślin. I po prostu również musimy ocenić, jaki też mamy ten widok również i z wnętrza naszego domu. Czyli wejść do budynku, popatrzeć na przeróżne widoki, jakie mamy na północ, na południe, wschód i zachód z naszych okien i tarasu. I wtedy określamy faktycznie, co nam się podoba, a co jest nieestetyczne i chcielibyśmy po prostu przysłonić, zasłonić, bądź też usunąć fizycznie, tego nie możemy, no wiadomo, ale w jaki sposób należy to zrobić, nie? I takie pytania trzeba po prostu sobie zadać, przejść się na spokojnie, nie rysować z takich schematów typu, wiesz, że tu frontowy ogródek, tu już będzie ścieżka, tu będzie żywopłot, tak jak ludzie najczęściej robią, że żywopłoty w pierwszej kolejności obsadzają daną działkę, jak już mają nawet takie ogrodzenia z siatki, czy też takich przęseł i że to już jest koniec. No nie, no to przed nami dopiero tak naprawdę musimy się poważnie zastanowić i przespać z tematem, czego faktycznie będziemy oczekiwać od tego ogrodu, tak?
To, co ty mówisz, to jest takie pierwsze intuicyjne, co wiele osób robi w ogrodzie, to właśnie zakłada żywopłot totalnie naokoło całego ogrodu. Natomiast my tutaj mówimy wam, że planowanie widoków polega też na tym, że nie tylko coś zasłaniamy, bo na przykład na posesji sąsiada jest coś nieładnego, nie wiem, jakiś budynek gospodarczy, za którym gromadzi jakieś, no często spotykamy się z takimi
sprzęty
sytuacjami,
jakieś.
Tak, że za budynkiem gospodarczym, który jest odsunięty od granicy, znajduje się skład rzeczy tak zwanych mniej potrzebnych,
nieużywanych,
bym powiedziała, i niekoniecznie to jest ładne, tak? Możemy chcieć zasłonić takie miejsca, ale jeżeli tylko mamy z naszej nieruchomości jakiś ładny widok na jakąś łąkę, na kawałek lasu, to dobrze jest, fajnie jest to zaplanować, żeby to było jakieś otwarcie widokowe. Też pamiętajmy o tym, że otaczając zupełnie całą naszą nieruchomość żywopłotem, tak optycznie ją pomniejszamy sobie, tak? Pomniejszamy sobie tą przestrzeń, więc takie zapożyczanie widoków z poza naszej posesji optycznie nam przestrzeń naszej działki powiększy, więc dobrze jest, fajnie to zaplanować. Rzadko są takie możliwości, ale czasem są, więc po prostu przeanalizujmy to.
Jak już jeszcze na przykład często jest tak, że ktoś ma jakąś działkę, wiesz, skrajną albo też ostatnią na danym terenie i gdzie jest, tak jak mówisz, przepiękne otoczenie drzew, często jakiś iglastych, czy też nierzadko też są to brzozy, które same w sobie są bardzo dekoracyjnym gatunkiem. I też miałam taki projekt, gdzie faktycznie klienci mieli taką możliwość i nie chcieli wręcz tego widoku sobie zasłaniać żywopłotem, tylko chcieli go zostawić. Chcieli posadzić jakieś tam drzewka owocowe w jednym kącie tej działki, żeby po prostu mieć dostęp do świeżych owoców w sezonie, ale tego widoku, który był poza granicą ich działki, nie chcieli zasłaniać. I no to był taki leśny klimat, więc wcale się nie dziwię.
Tak, no i mówię, to też optycznie powiększa nam przestrzeń, więc to jest zawsze fajny zabieg, jeśli tylko mamy taką możliwość. Widoki to jest jedna rzecz. Musimy również przeanalizować kierunki wiatru, prawda?
Tak.
I tutaj to jest ogólnie, warto analizować w różnych okresach, kiedy przebywamy na działce w różnych okresach roku, tak? O różnych porach roku. I tak naprawdę wiele osób, budując dom, bo jak budujemy dom, to tylko jeździmy na jakiś czas na budowę, przebywamy tam przez jakiś moment, tak? Wracamy do miejsca zamieszkania, nie spędzamy tam za dużo czasu.
Najczęściej Iza to jest wiosną i latem, w sezonie ludzie wykonują te prace budowlane, ale już jesienią jak będzie, no to nikt tego nie wie, tak? No
poza tym nawet różne pory dnia, tak? Bo zdarza się, są takie lokalne uwarunkowania, że po prostu o jakiejś porze dnia, typu wieczorem, zwłaszcza wiatry mają duże znaczenie, jak się mieszka na takich podmiejskich działkach, tak? Czyli dawne pola uprawne, które są podzielone na działki budowlane, dlatego że no, to jest jakby pusta przestrzeń i pusta przestrzeń jest najczęściej naokoło, więc te wiatry gdzieś tam sobie mają możliwość rozpędzać się na tym pustym terenie i w jakiś tam sposób wchodzą w całe te osiedla, tak? I na takich osiedlach bardzo często właśnie są jakieś takie niezrozumiałe dla nas do końca czasem, tak? Jakieś przeciągi pomiędzy dwoma budynkami, jakiś ciąg wręcz wiatru. To też mi się zdarzyło, że w sumie to mi się zdarzyło to kilkukrotnie, ale to właśnie jak ludzie mieszkają już, jak już mieszkacie kilka miesięcy chociaż na działce, to warto to obserwować o różnych porach dnia, bo może się właśnie zdarzyć, że gdzieś pomiędzy budynkami po prostu jest jakiś ciąg tego powietrza i wszystko byłoby tam fajnie na przykład zaplanować jakieś nasadzenia, ale to już trzeba wziąć pod uwagę, że ten wiatr tam jest intensywny, tak? I już nie posadzimy tam na przykład roślin wrażliwych na mróz, bo ten wiatr intensywny w okresie zimowym, jak on będzie zimny, taki przeszywający, to będzie te rośliny bardzo wysuszał i mógłby im po prostu zaszkodzić.
Tak jak mówisz. No, ja również się z tym spotkałam u swoich klientów, że zamontowali sobie nawet, wiesz, markizę na lato, ale po prostu przyszła jesień i to była końcówka lata, jesień, początek jesieni i mówią, no słuchaj, Żania, tu tak wieje, że po prostu ta cała markiza, gdzie ma solidną naprawdę konstrukcję, ona cały czas lata. A to było, wiesz, osiedle takich domków szeregowych.
No właśnie nawet na takich osiedlach, nie? Wiatr jednak znajdzie sobie zawsze drogę i...
Ujście, tak. Tak jak
zawsze
woda.
Sobie znajdzie drogę i gdzieś tam się odbije i gdzieś znowu nabierze tego powtórnego rozpędu, więc tutaj jest jakby ważne, no po prostu taka obserwacja tego. Wiatr, kolejna rzecz taka do obserwacji.
To jest nachylenie terenu oraz drenaż, bo wiadomo, że ukształtowanie terenu bywa różne. Może być ono równe, no albo nierówne, spadziste albo na jakimś wzniesieniu, prawda? I to również będzie wpływało na to, jak ta woda się będzie na tej danej działce zachowywać. Czy będą gdzieś powstawały zastoiska wody, gdzie ta woda będzie się gromadziła i to również musimy zaobserwować, bo no, musimy tą wodę odprowadzić z tej działki albo posadzić na takim terenie takie rośliny, które będą rosły w takich warunkach, a nie innych.
Oczywiście także... tutaj jakby tak, mamy pewne warunki takie, jeśli chodzi o to nachylenie, takie jak gdyby zastane, tak, że wchodzimy na tą nieruchomość i jakaś tam sytuacja jest, że albo teren na przykład spada wysokością w kierunku drogi, albo wręcz przeciwnie, czyli wjeżdżamy, wchodzimy na nieruchomość i wysokość cały czas się podnosi w stosunku do tej naszej tylnej części działki, tylnej części ogrodu. I tutaj ważne jest to, co mówisz, wzięcie pod uwagę przede wszystkim wody, tak? Bardzo często na osiedlach nie mamy dostępu do kanalizacji deszczowej, więc jakoś zagospodarowujemy wodę deszczową na własnej posesji, na własnej nieruchomości. Tu jest ważne przemyślenie jak gdyby takich spadków. Natomiast no właśnie, też na jakiej wysokości są sąsiednie posesje. Tu też wiesz co, warto zawsze, tu zawsze warto też rozmawiać z sąsiadami, jeżeli ich mamy, tak? Jakie oni mają plany, albo obserwować na jakiej wysokości budują swój budynek, na jakiej wysokości tam jest jakby zero budynku, bo na tej podstawie będzie już widać, czy będą teren podnosić, czy nie będą, jak to będzie wyglądało. To jest bardzo często bardzo duży kłopot na wielu lokalizacjach, dlatego że jak gdyby mamy taką tendencję, że każdy sobie tą wysokość ustala po swojemu i nie bierzemy sąsiednich nieruchomości pod uwagę. I potem mamy działki, które są wyniesione w stosunku do pozostałych, mamy działki, które są obniżone w stosunku do pozostałych i tam jest wilgotno na przykład, no bo woda, na wodę działa grawitacja, no nic innego, tak? Tutaj się tego nie przeskoczy.
No tak. Tak jak mówisz, no, dużo się tego spotyka, że faktycznie działki są na jakimś wzniesieniu i mamy taką wiesz, jadąc z góry, takie schodki po prostu powstają. Bo te,
osiedle kaskadowe.
Tak, te domki osiedle tak, wiesz, fajnie schodzą w dół, jak faktycznie jest ta górka. I wtedy też jeszcze, wiadomo, no, mury oporowe powstają, tak, betonowe i no, to już jest... Tak jak ty kiedyś chyba nawet mówiłaś, że bardzo duża różnica wysokości jest, poziomów między jednym a drugim budynkiem. Mówiłaś, tak, że nawet kilkumetrowa tam.
Tak, i to są rzeczy niekorzystne, to są rzeczy takie trudne, to są rzeczy też kosztowne, tak? Kształtowanie sobie działki, jeżeli mamy duże różnice wysokości w stosunku do sąsiednich nieruchomości, może być kosztowne, no bo nawiezienie ziemi, to się tak wydaje, ale to może być znacząca kwota, która no, może nas zdziwić, tak? Więc tutaj jak gdyby obserwujemy to nachylenie, obserwujemy kwestię nawodnienia działki, odwodnień. To też jest, no, często to są po prostu właśnie niezdrenowane w ogóle w żaden sposób. Tak. Nie są na tych osiedlach nowo zakładanych w żaden sposób uregulowane te stosunki wodne. I teraz w zależności od tego, jak kolejne budowy przebiegną, jak ta wysokościowa mapa jakby osiedla zostanie stworzona, od tego będzie właśnie zależało, czy w naszym ogrodzie będzie wilgotno, czy będzie bardzo sucho i no, co tam będzie się działo, jak ten ogród też będzie miał szansę funkcjonować. Więc tutaj no, to trzeba brać pod uwagę. To też oczywiście bierzemy pod uwagę przy budowie takich elementów jak taras i tak dalej. Tak? Tutaj to nachylenie terenu, czy z tarasu będziemy schodzić po stopniach, czy nie będziemy, czy po stopniach, nie wiem, dwóch, czy po stopniach sześciu. To jest wszystko ważne, w jaki sposób chcemy ukształtować teren. Jeżeli mamy teren nachylony w jakiś znaczący sposób, nachylenie mamy terenu duże, to może warto pomyśleć o jakby o takim ogrodzie wielopoziomowym, tak? Że tak, jakąś kaskadowy. Część terenu mamy na jednej wysokości, potem w pewnym momencie się odcinamy, schodzimy niżej po jakichś stopniach, które mogą być, to może być piękne, to może być bardzo dekoracyjne, ale tutaj jest jakby kwestia po prostu takiego, no po prostu projektu, tak? Czy chcemy łagodnie cały czas tą wysokość utrzymać,
też tak? Zastosować takiego rodzaju zróżnicowanie tego terenu, bo to też można, jak mówiłyśmy w poprzednim odcinku, ten problem zmienić na plus i przedstawić go po prostu jako atut jakimiś elementami, tak?
Tak.
Roślinnymi czy elementami małej architektury.
No tutaj oczywiście należy pamiętać o tym, że to jest może oczywiste, ale wolę to powiedzieć, że jak gdyby z podjazdu, nasz podjazd, nasz garaż powinny raczej być odrobinę wyżej niż droga, tak, dojazdowa, żeby był spadek, no bo nie będzie dla nas dobra sytuacja odwrotna, bo woda płynąca ulicą w przypadku intensywnych opadów i tak dalej będzie nam po prostu spływała na posesję i wpływała do garażu. Tak się zdarza i wtedy się stosuje jakieś odwodnienia liniowe i tak dalej, ale to nie jest korzystna sytuacja, tak?
To jest kłopotliwe, no bo ja się z tym również spotkałam parę razy i to nie jest przyjemna sytuacja w momencie, zobacz, dużej ulewy, jakichś nawalnych deszczów, no ludzie musieli po prostu, kratki nawet nie zdążyły tej wody odbierać. I musieli ludzie normalnie odpompowywać na własny koszt tę wodę. To jest problem.
Tak, przy czym tak naprawdę wystarcza już taki 3% spadek terenu, żeby woda spływała i żeby takiej sytuacji nie mieć. Tymczasem bardzo wiele osób z jakichś powodów budynki właśnie posadawia w taki sposób, że to zero budynku jest bardzo wyniesione w stosunku do drogi i to nie jest też korzystne.
Ten garaż jest poniżej i jest bardzo duży spad, niewygodnie się wjeżdża, wyjeżdża i powstają później jeszcze takie problemy, kiedy wpłyną na to warunki zewnętrzne, warunki atmosferyczne, nie?
No i potem właśnie, czy bardzo często się okazuje, że jak tak sobie wyniesiemy ten budynek ponad grunt i niby fajnie, no bo mamy właśnie, wjeżdżamy na posesję po lekkiej pochyłości, w sensie, że zero budynku jest wyżej niż droga, potem może się właśnie okazać, że zrobiliśmy to tak, że z tarasu musimy schodzić teraz po 6 stopniach i to jest niefajnie, tak? Więc, no ale tutaj też wchodzimy w takie szczegóły tak naprawdę przy budowie już do wzięcia pod uwagę. Natomiast jeśli chodzi o ogród, no to tak, jak najbardziej analizujemy po prostu nachylenia terenu i analizujemy jakby stosunki wodne na naszym terenie. I tutaj też zawsze podpowiedzią są rośliny, prawda? Są tak zwane rośliny wskaźnikowe i ogólnie tak intuicyjnie też patrząc na jakieś nieruchomości, myślę, że tak intuicyjnie też jesteśmy w stanie określić, tak? Że patrzymy i myślimy, tutaj jest sucho, albo tutaj widać po roślinach, że jest to teren, który okresowo jest bardzo wilgotny, wręcz tam nawet zalewany. Na przykład, jeśli tak. W pobliżu jest jakiś rów.
No i to wynika z tego, nasz kolejny podpunkt, który sobie odnotowałyśmy, zwracamy uwagę również na glebę, z jaką mamy do czynienia na danej działce. I tak jak powiedziałaś, zazwyczaj jak my wchodzimy na daną działkę, to już widzimy, z jaką strukturą i typem gleby mamy do czynienia. I odczyn jest również tutaj bardzo ważny danej gleby, bo możemy zmierzyć go za pomocą kwasomierza albo oddać do stacji badawczej. I już będziemy wiedzieli, w jakie składniki pokarmowe dana gleba jest po prostu bogata bądź uboga.
Tak. To jest bardzo dobry patent, słuchajcie, i wystarczy naprawdę po prostu jakiś szpadelek, jakaś łopatka, pobrać glebę, najlepiej z kilku miejsc na działce.
Tak.
Wymieszać ją ze sobą. Znajdujemy okręgową stację chemiczno-rolniczą, tak to się chyba nazywa. Takie badanie kosztuje około 50 zł i 50 parę złotych może. I tak, dostaniecie taką informację, jakie jest to podłoże, czy ono jest piaszczyste, czy ono jest gliniaste, czy ono jest zasobne w azot, w potas, czy nie. To też jest wskazówka później przy zakładaniu ogrodu i później przy posiadaniu ogrodu, bo jeśli na przykład z takiego badania będziecie wiedzieć, że na przykład skrajnie mało jest właśnie potasu na waszej działce, w waszej ziemi, to wiecie, że powinniście jakoś suplementować rośliny w ten składnik pokarmowy. W ten sposób zaplanujecie po prostu nawożenie, ale to już na dalszym etapie. Natomiast to też jest ważne, no jakby przy budowie, tak? Przede wszystkim ważne jest to, żebyśmy wiedzieli i odróżniali, czy mamy piaszczyste podłoże na działce, czy mamy gliniaste. Czy jesteśmy szczęśliwcami, którzy mają takie mieszane podłoże, piaszczysto-gliniaste.
I jest, zobacz, Iza, bardzo prosty sposób, taki organoleptyczny na ocenę tego podłoża. No widzimy piach piachem, faktycznie, nie? Ale glina ma to do siebie, że nawet jeżeli weźmiemy trochę tej ziemi do rąk i ona da się zwałkować, no to faktycznie jest to podłoże gliniaste. No piaszczyste już nam się rozpadnie, nie będzie tej możliwości, więc już będziemy wiedzieli, że mamy do czynienia z tą strukturą lekką gleby, jakie są właśnie gleby piaszczyste, a gliniaste ciężkie, tak? Teren podmokły. I z tym typem gleb spotykamy się bynajmniej ja najczęściej. W ogrodach. Tutaj w naszym województwie.
Tak. Jeszcze jakby na jakie gleby należałoby uważać, to jeżeli mamy do czynienia właśnie z jakimiś terenami, które na przykład były podmokłe przez dłuższy czas, albo wiesz, przy jakimś rowie i tak dalej, na takie gleby wręcz torfowe, grząskie. Na takie grząskie gleby, na takie ściskamy i jest to bardzo wilgotne, plastyczne, bardzo takie, zazwyczaj takie ciemne też jest to, to podłoże, tak, prawie czarne, no taki po prostu torf, tak, dlatego to jest niebezpieczne, że to będzie bardzo plastyczne podłoże o słabej nośności, więc w przypadku budowy domu na takim terenie może być kłopot z takim posadowieniem w ogóle budynku, tak, żeby ze złapaniem nośności tego gruntu. To nam też wychodzi, bo tak, kupujemy nieruchomość, to robimy docelowo pod projekt budowlany badania geotechniczne, badania przez geologa wykonane, no i tam też tam to pewne informacje da, jakie właśnie są te warstwy podłoża, ale tutaj chodzi bardziej nie o uprawę ogrodu na tym terenie, tylko o nośność gruntu, tak?
Tak jest, bo są tacy odważni, Iza, którzy decydują się na zakup takich działek i później faktycznie mają problem, bo ta ziemia no, po prostu osiada i... No,
albo no to, są pewne niebezpieczeństwa, tak.
Albo
przy zakupie nieruchomości.
Ilość ziemi po prostu została nawieziona na taką działkę i wiadomo, że najlepiej jest oceniać i wybierać w ogóle działki, mi się wydaje, w okresie właśnie wiosennym, kiedy ta ziemia już jest rozmarznięta po zimie i faktycznie widzimy fizycznie, z czym mamy do czynienia, prawda? Mhm. Albo na przykład jesienią, kiedy występują ulewne deszcze. U nas one są rzadkie, ale są intensywne. I ta ziemia również się inaczej zachowuje. Ta gleba, przepraszam, bo nie mówi się ziemia. Już bym dostała tutaj wykład od pani z gleboznawstwa. Przepraszam. Poprawiłam się. Gleba.
Tak, takie kolejne bardzo ważne rzeczy, które należy analizować, to takie po prostu rzeczy, które możecie zaobserwować w otoczeniu, takie jak hałas, wszelkiego rodzaju zapachy, światła, bo są takie, musimy dokonać takich obserwacji, bo może się zdarzyć na przykład, że nasz sąsiad bardzo lubi słuchać disco polo o 18 na tarasie. I to już jest, no może się tak zdarzyć, no Zenek jest popularny, tak? Natomiast, no i teraz tak, należy to wziąć pod uwagę w projekcie, tak? Bo wtedy tak, mam jakąś możliwość, może zrobię taras z innej strony, albo przynajmniej zaplanuję sobie jakieś miejsce wypoczynku w drugiej części ogrodu, oddalonej od tego tarasu z sąsiadem, który lubi imprezować, bo chce mieć trochę ciszy i spokoju. A może jestem osobą, która lubi imprezować z sąsiadem i mi to w ogóle nie będzie przeszkadzało. Tutaj po prostu jakby obserwujemy otoczenie, co jest w nim dla nas fajnego, a co jest w nim dla nas niefajnego. Też bardzo często światło, bo może się zdarzyć na przykład, że gdzieś mamy jakąś lampę uliczną, która w jakimś miejscu nas będzie nas raziło jej światło, tak? Tutaj w ogóle tak na marginesie tylko powiem, bo niestety jakby u nas nie ma w Polsce takich regulacji dotyczących światła. Nie ma regulacji dotyczących natężenia światła, nie ma przepisów dotyczących tak zwanego zaśmiecania światłem, a jest coś takiego, bo jeżeli na przykład zdarzy nam się, że budujemy, miałam taką sytuację z jednymi moimi klientami, mają dom że? I to jest dom półtorej kondygnacji, tak? Czyli parter z poddaszem użytkowym. Mhm. Natomiast na... jak gdyby vis-a-vis, czyli graniczą, czyli jak gdyby ich ogród, tak, a przez płot mają kolejną nieruchomość i tam jest budynek, który jest taką willą, jakie teraz są popularne, czyli to są dwie kondygnacje, dwie wysokie kondygnacje. I ten budynek niestety jest dosyć blisko granicy z ich ogrodem i cała podbitka tego wysokiego budynku jest, tam dosłownie co metr są takie oczka halogenowe, ale nie, to nie są oczka halogenowe, to są paski LED-owe. Cała podbitka jest paskami LED-owymi podświetlona. I to jest tak intensywne światło, że jest to blisko granicy z nimi, plus budynek jest wysoki i dużo wyższy w stosunku do ich budynku, oni nie muszą wieczorem zapalać światła w swoim salonie, bo u nich jest po prostu jasno. I to jest coś, z czym bardzo trudno walczyć, bo tutaj jak gdyby tylko tak po sąsiedzku można poprosić, tak, i oni tak zrobili, że poprosili, czy by tam sąsiedzi mogli na przykład chociaż po 22 po prostu przyciemniać to światło, tak, żeby ono nie było tak intensywne, ale u nas nie ma przepisów na to i to jest też ważne, żeby zaobserwować właśnie, gdzie jest takie światło, które nam przeszkadza, gdzie jest znowu światła za mało i to nam przeszkadza, że jest jakieś miejsce, w które wiesz, w ogrodzie na przykład
wymaga
jest, to jest niefajne,
ja
tak, nie? Tak, że masz w ogrodzie taki kawałek, który jest całkowicie pozbawiony oświetlenia w nocy, tak? No ja już bym tak patrzyła tam, wiesz, stoi tam ktoś.
Mrocznie.
Po obejrzeniu jakiegoś horroru, wiesz, zaczynasz się stresować takim miejscem i sobie wyobrażasz rzeczy, tak? Wiadomo.
Czyli tak naprawdę jeszcze na co należy zwrócić uwagę, a propos jak już o tym świetle mówimy, to na pewno będzie to nasłonecznienie i zacienienie na danej działce, którą kupujemy, czyli wynotowujemy sobie takie wszystkie obszary cieniste i słoneczne, które występują o różnej porze dnia na naszej działce. I już mamy, zobacz, Iza, fajny pogląd na to, gdzie faktycznie dopasujemy dane gatunki roślin do danego stanowiska.
No tak, bo pamiętajcie, że mamy jakby rośliny, które lubią cieniste, tak zwane rośliny cieniolubne albo cienioznośne, bo są też rośliny, które po prostu jak gdyby wolą na przykład półcień, ale w cieniu sobie poradzą, tak? Natomiast nie są to dla nich wymarzone warunki. I takie miejsca zacienione to są miejsca, w których światła słonecznego nie, że nie ma, ale jest go bardzo mało. Na przykład jest tylko ono przez 2 czy 3 godziny w ciągu dnia. A mamy miejsca półcieniste, półcień, gdzie tego światła będzie no kilka godzin, tak? Powiedzmy przez pół dnia tam będzie dobrze nasłonecznione to miejsce, tak?
Tak.
Mamy też miejsca, które są zupełnie wystawione na operację słoneczną i przez cały dzień tam światło operuje. Mhm. Tak, i to co mówisz.
Przez 8 godzin na przykład, tak?
Tak, i tutaj raz, że już myślimy pod kątem roślin, które będziemy potem dobierać, czyli żeby dobrać je do tych warunków, bo to jest dla roślin bardzo ważne, bo też jeżeli popełnicie błędy, to na przykład posadzicie roślinę cieniolubną w słońcu i ona tam wam po prostu się na tym słońcu spali, sparzą się jej liście, tak? Albo posadzicie piękną roślinę o bordowo przebarwionych liściach, ale ona bordowo przebarwiona u was nie będzie, bo posadzicie ją w cieniu i ona nie wybarwi się z powodu braku światła słonecznego.
Tak, i na to wpływ na wybarwienie większości gatunków roślin, ich liści, ma znaczenie ta właśnie ilość światła, ilość promieni słonecznych, która ta roślina dostaje, tak? W przeciągu dnia. Jeśli chodzi o rośliny, to obojętnie czy kupicie pustą działkę, albo możecie kupić też działkę, na której już będą jakieś nasadzenia w postaci drzew lub krzewów, bo również się tak zdarza, tak? Zazwyczaj są to działki, no, które miały już wcześniejszego swojego właściciela, czyli z tak zwanego rynku wtórnego. I musicie ocenić, czy ta roślina wam się podoba i chcecie ją zostawić, czy chcecie ją usunąć. To, co ty również, Iza, mówiłaś chyba w poprzednim odcinku, że miałaś takich klientów, którzy mieli na swojej działce już jakieś drzewa iglaste, których nie chcieli usuwać, bodajże sosny, tak?
Tak, tak.
A sąsiedzi postawili na całkowite usunięcie takich drzew. No ja też zostawiłabym już drzewa, które istnieją na danym terenie, które są piękne, które nie chorują, bo dają nam nie tylko cień, ale no, ma to już jakiś swój urok, prawda? I należy się do otaczającego krajobrazu dopasować, a nie go niszczyć.
Weźmy pod uwagę, że jak posadzimy sobie drzewo na działce, to zanim ono będzie takich dorosłych rozmiarów i będzie nam faktycznie dawało trochę cienia i cieszyło swoim pięknym wyglądem, no minie kilka lat, jak nie kilkanaście lat, więc jak gdyby naprawdę warto tutaj uszanować po prostu to, co mamy, to, co zastajemy na działce i nie za wszelką cenę oczywiście, ale warto gdzieś tam brać pod uwagę w projekcie i po prostu nawet dostosować trochę projekt do tych roślin zastanych. O ile oczywiście są zdrowe, nie są to drzewa jakieś,
naszemu bezpieczeństwu, które są schorowane, stare i mogą przy podmuchach silnego wiatru no, zrobić po prostu szkody na naszej działce, w naszym ogrodzie, czy też uszkodzić budynek, bo to różnie bywa.
Oczywiście.
Tak? No i jeśli chodzi, Iza, zobacz jeszcze o rośliny, chciałabym powiedzieć, warto wynotować sobie, będąc już na takiej działce, to jakie rośliny lubimy, a za jakimi na przykład nie przepadamy gatunkami, tak? I my poruszamy te tematy już przy pierwszej rozmowie z naszym przyszłym klientem, bo robimy z nim, wiadomo, wywiad, na podstawie którego możemy usiąść do projektu ogrodu poprzez ustalenie jego wymagań, potrzeb, ale też dialog, który pokaże nam, dla kogo będziemy ten ogród projektować, w jakim stylu on będzie i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te aspekty, które wpłyną na efekt końcowy. Dlatego to, o czym mówimy, warto te rzeczy po prostu zaobserwować, że tak powiem, na pierwszy rzut oka przez... Fajnie by było w ogóle przez cały okrągły rok podczas trwania budowy robić takie obserwacje,
tak,
jakie po prostu zmiany zachodzą na danym terenie. Żeby nie popełnić właśnie jakichś tam niepotrzebnych błędów, a przecież jesteśmy na etapie budowy i można obserwować teren, który jest wokół i własne wnioski już wysnuwać na tym etapie po prostu. Nie? I wtedy
tak, i warto robić... Tak,
zadzwonić i warto do specjalisty takie... i po prostu o wszystkim go poinformować, to co zanotowaliśmy. To są wskazówki bardzo cenne nawet dla nas, dla osób, które projektują, dla nas projektantów. Jakieś tam wskazówki i inspiracje, jakie człowiek zdobędzie na, w jakimś tam określonym czasie. Tak jak ty mówiłaś chyba też właśnie w ostatnim odcinku, że fajnie jak ludzie są przygotowani i wiedzą czego oczekują, to też już jest... lepiej, nie? Jakieś tam mają uwagi, co chcieliby zachować, a czego się pozbyć.
Natomiast jeżeli decydujecie się na samodzielne projektowanie i realizację swojego ogrodu, no to po prostu tutaj większa odpowiedzialność spoczywa na was, tak? Bo nie macie tej pomocy projektanta i musicie sami jak gdyby dobrze rozwiązać sobie plan funkcjonalny ogrodu, a do tego właśnie potrzebne są wam te wszystkie obserwacje, o których tutaj powiedziałyśmy. I tutaj naprawdę warto po prostu wziąć leżak czy tam krzesełko i posiedzieć w jednym miejscu na działce, w drugim miejscu na działce, o porze porannej, o porze wieczornej i tak dalej i przeanalizować sobie, co tutaj widzę, co tutaj słyszę, co tutaj czuję, albo bo na przykład planujesz ogród i planujesz miejsce wypoczynku z jakimś miejscem do posiedzenia sobie, a na sąsiedniej działce twój sąsiad bardzo blisko tego twojego miejsca wypoczynku ma palenisko i lubi sobie siedzieć i tam, wiesz, robić małe ognisko czy grillować, tak? No ja już bym na przykład, wiesz, my jesteśmy wege i siedzenie w zapachu karkówki smażonej nie jest dla mnie już w tym momencie komfortowe, tak?
Tak.
Więc to takie rzeczy, po prostu
zapachy
takie...
Zapachy również mają wpływ, odgłosy,
to są takie
zapachy,
niby, tak,
widoki.
Odgłosy, to czy gdzieś na przykład planujesz miejsce, żeby sobie stawiać leżaki i się opalać, ale to jest miejsce, które tak naprawdę jest wystawione na przykład na wzrok przechodniów chodzących chodnikiem, a na przykład właśnie w godzinach popołudniowych tam się cały czas ktoś przemieszcza i to już nie będzie fajne, nie będzie komfortowe. I tutaj albo się gdzieś tam zasłaniamy jakimś żywopłotem, ekranem, roślinami, czymkolwiek, albo planujemy inne miejsce. Po prostu maksymalnie dużo obserwacji, bo planowanie ogrodu musi to wszystko uwzględnić, żeby nam po prostu potem się w nim fajnie wypoczywało.
Po prostu. I było to zarówno bezpieczne, jak i dawało nam poczucie takiej intymności, to o czym ty mówisz, żeby nie wystawiać się na wzrok przechodniów czy też sąsiada, bo to po prostu ludzi, my mamy taką naturę, że to nas krępuje, nie? Chyba, że...
Tak, to znaczy no raczej mamy taką, raczej większość osób ma taką potrzebę, tak, że chcemy mieć tą intymność i chcemy mieć tą prywatność, tak? Jak sobie piję drinka na tarasie, to niekoniecznie mam ochotę, żeby mój sąsiad widział, czy to jest czerwone wino, czy białe wino, czy zielona herbata. Niekoniecznie chcemy się tym dzielić, tak? Więc jeżeli chce się poopalać, może nawet chce się poopalać topless w swoim ogrodzie, tak? No to też chcę mieć na to warunki, a nie tam widzieć po prostu, jak mi zdjęcia robią, nie? Więc to są takie rzeczy. Tak, potrzebujemy tej prywatności i to też jest to, że u nas jednak nieruchomości nie są duże tak naprawdę, tak? Bo 1000 m2 działka, taka standardowa powierzchnia
zazwyczaj,
działki,
tak, tyle mają.
To nie jest duża nieruchomość i tutaj naprawdę warto to wziąć pod uwagę, że no siedzę sobie na tarasie ze znajomymi i dyskutuję, niekoniecznie będzie fajnie słyszeć rozmowę sąsiadów na tarasie, bo jesteśmy jakoś, wiesz, taras w taras, jesteśmy bardzo blisko siebie. Tutaj już wtedy wkraczają takie elementy, że właśnie chcemy się zasłonić, chcemy sobie zapewnić prywatność. Po prostu wydaje mi się, że jak na dobrym etapie nie przeanalizuje się tych widoków, tych nie zrobi się tych obserwacji, otoczenia, nie przeanalizuje tej swojej potrzeby prywatności w kontekście tego, co na tym terenie się dzieje, to potem powstają takie dokładane elementy prywatności na ogrodach, które je niszczą. Typu wielka donica albo te drewniane takie, wiesz, pergole, czy takie...
Trejarze.
Drewniane ogrodzenia, trejarze, takie dostawiane, bo tu chcemy się zasłonić, bo tu chcemy sobie zapewnić trochę ciszy i tak dalej. I dokładamy i no to wtedy nie są fajne efekty. Po prostu lepiej najpierw dokonać obserwacji, a potem projektować.
Tak, a nie odwrotnie. I o tym mówiłyśmy właśnie w ostatnim odcinku. Jeżeli chodzi o planowanie, zobacz, takiego idealnego ogrodu dla nas, to należy przede wszystkim również określić wymagania i zarówno swoje, jak i użytkowników, czyli ludzi, którzy również będą gościć w tym ogrodzie i którzy na przykład będą nas odwiedzać, ale tych również domowników, mam tu na myśli, najczęściej są to dzieci i osoby starsze, jak dziadkowie. Albo mamy również zwierzaki w naszym domu i też musimy je wziąć pod uwagę. O tym również już wielokrotnie mówiłyśmy w naszym bezogródkowym podcaście. I należy sporządzić taki na początku plan funkcjonalny, funkcjonalno-przestrzenny, gdzie będzie zlokalizowany, wiadomo, budynek, będzie ogrodzenie, taras, altana, jakiś domek ogrodnika, mała architektura, kosze na śmieci, bo to również ludzie nie biorą tego
pod uwagę. Bardzo często jest to pomijany element.
To jest w obecnych czasach istotna sprawa, bo na to okazuje się trzeba już teraz przeznaczyć znaczną ilość, jeżeli chodzi o miejsce, bo są śmieci sortowane i muszą po prostu ludzie odbierający je od nas, z naszej posesji, mieć do nich swobodny dostęp, czyli zazwyczaj one muszą być na przodzie naszej działki, tak, żeby bezpośrednio mogły być odbierane tej ulicy, przy której mieszkamy, tak, czyli musimy takie miejsce wygospodarować również na te kosze na śmieci. Jeżeli mówimy o koszach na śmieci, no to też fajnie jest mieć kompostownik, o którym mówiłam w którymś odcinku naszego przesadzonego podcastu, i stworzyć sobie własny naturalny nawóz do swojego ogrodu, dla swoich roślin. Jest to bardzo ekologiczny sposób. Należy też określić przy takim planie to, czy chcemy mieć jakiś sad, warzywnik i jakie będziemy mieli też nawierzchnie utwardzone. To będzie podjazd, że to będą ścieżki, różne alejki, placyki wypoczynkowe, czy nawet jakiś plac zabaw dla najmłodszych, czyli dla dzieci, nie? Także to zawiera plan funkcjonalny, przestrzenny, który my jako projektanci dokonujemy dla swoich klientów i musimy to wszystko brać po prostu pod uwagę, a czasami o pewnych elementach ludzie zapominają, nie? Bo nie wezmą w danym momencie tego pod uwagę, więc warto też o tym pamiętać.
Po prostu pamiętajcie o tym, planując samodzielnie swój ogród, że jakby punktem wyjścia jest zawsze ta taka analiza potrzeb. To jest zawsze, to jest to, co często powtarzamy, tak? Czyli zastanowić się musisz, czego w zasadzie potrzebujesz w swoim ogrodzie i kto będzie z niego korzystał. I dopiero potem tak naprawdę dochodzimy do tego etapu, kiedy musisz narysować ten plan funkcjonalno-przestrzenny, czyli wszystkie te elementy, których potrzebujesz w swoim ogrodzie, które w tym ogrodzie chcesz mieć, musisz umieścić na tym planie, który już wcześniej został przygotowany, tak? To jest dopiero późniejszy tak naprawdę etap. Tutaj punktem wyjścia jest zawsze zastanowienie się, co, po co, dlaczego, jakich to ma być rozmiarów, jakie to ma spełniać potrzeby, czy to na pewno jest element, który jest potrzebny, albo na przykład może jest to element, który jest potrzebny, ale na jakiś czas. I tutaj też projekt do takich elementów powinien być dostosowany, tak? Tutaj mam na myśli na przykład jakieś dziecięce zabawki typu piaskownica, tak? To jest element, który często umieszczamy w ogrodzie, ale to nie jest element, który w ogrodzie potrzebujesz mieć 15 lat,
czy huśtawka tylko chociażby raczej nawet, kilka. Zobacz, nie? Czy
tak,
huśtawka?
Tylko raczej kilka wtedy, kiedy dzieci są małe i kiedy będą z tego korzystały, więc tutaj to wszystko należy, no tu jest dużo tak naprawdę roboty do zrobienia, tak? Dużo
do przemyślenia.
Ale więcej jednak, więcej tak naprawdę przy tym projektowaniu własnego ogrodu, więcej pracy jest takiej w swojej głowie i jakaś analiza na kartce, a mniej tak naprawdę rysowania. To rysowanie, narysowanie tego planu, to jest albo zostawcie nam, albo jeśli chcecie, projektujcie ogród samodzielnie. Do tego też pewnie zachęcamy. Natomiast to jest już tylko przelanie tej myśli, tych postanowień, tego planu na kartkę, tak? To już jest jak gdyby końcowy zupełnie
albo
etap.
Do programu komputerowego, jak to woli, według swoich potrzeb.
Jak to woli,
tak?
Oczywiście.
Ktoś chce mieć, wystarczy mu, bo ma taką wyobraźnię, plan na kartce i jest w stanie sobie to wyobrazić, ale zobacz, większość ludzi jednak nie ma czegoś takiego, nie ma tej wyobraźni przestrzennej, że wchodzi w dany teren i już sobie potrafi wizualizować w głowie od A do Z, jak to będzie wyglądało. Bardzo dużo ludzi dlatego korzysta z pomocy specjalisty, który zwizualizuje mu ten przyszły ogród.
No tak, ale wiesz, tu też wiecie, jeżeli nie potrzebujesz wizualizacji wysokiej jakości i tak dalej, a masz na przykład ochotę właśnie samodzielnie projektować swój ogród, to są pewne narzędzia w internecie, nawet darmowe programy do projektowania ogrodu. I te wizualizacje nie będą tam może jakimś dziełem sztuki z dziedziny grafiki komputerowej. Może to nie będzie jakieś wow, ale na tyle, żeby sobie samodzielnie popracować i wstawić te elementy i spojrzeć, jak to będzie wyglądało, to takie narzędzia w zupełności wystarczają.
To będzie dobry początek na pewno, tak? Dobry początek do stworzenia tego swojego ogrodu marzeń. Natomiast jeżeli chodzi o rośliny, no to tu już... Nie chcę straszyć, ale to już jest po prostu wiedza, którą trzeba już posiadać po prostu i albo nauczyć się jakichś takich podstawowych zasad pielęgnacji i stanowisk nawet, na jakich te rośliny będą rosły, tak jak mówiłyśmy o tym przed momentem. Dlatego, żeby po prostu nie ponosić dodatkowych nakładów pracy, czasu i pieniędzy, co za tym idzie, żeby nie popełnić niepotrzebnie błędów. Kolejnym takim punktem są na pewno instalacje wodne i elektryczne, o których również często mówimy, że również je należy uwzględnić i to już na etapie samej budowy naszego domu po to,
najlepiej.
Tak, by później w konsekwencji nie niszczyć swojego ogrodu, który już jest, rabat, trawnika, czy nawet nie ingerować w elewację budynku, tak? Bo to są również dodatkowe koszta, o czym również mówiłyśmy w odcinku poprzednim.
Zobaczcie, tutaj tak, ja bym to tak postarała się jakoś podsumować, że macie taką właśnie sytuację, zabieracie się za tą budowę domu, macie tą działkę swoich marzeń. I tutaj najważniejsza praca, która jest w tym momencie do zrobienia, to te wszelkiego rodzaju obserwacje i analizy, czego chcecie, czego potrzebujecie i co na tej działce jest możliwe, jakie na tej działce są warunki, co na tej działce można zrobić, co na tej działce trzeba zrobić, co na tej działce należy zrobić, żeby zbudowany przez was docelowo ogród spełniał wasze oczekiwania, ale też był wygodny, praktyczny, taki po prostu przyjemny do korzystania i przyjemny do przebywania. I jeśli to wszystko zrobicie i zaplanujecie ten ogród, no to przejdziecie do budowy ogrodu, tak? Przejdziecie do budowy ogrodu. I tutaj najchętniej chciałybyśmy was zaprosić do artykułu na naszym blogu, który napisałyśmy. Mamy artykuł przygotowany, 7 etapów budowy ogrodu, czyli od stanu zero do kawy na tarasie.
Tak.
I w tym artykule krok po kroku przeprowadzamy taką, pokazujemy ścieżkę, tak? Jakie etapy powinny przy budowie ogrodu nastąpić po sobie, aby ta kolejność prac była prawidłowa. Co mam tu na myśli? To, żebyście się do pewnych etapów nie musieli wracać, żeby pewnych prac nie wykonywać podwójnie, co bardzo często się zdarza, o czym wspominałyśmy właśnie mówiąc o błędach projektowych w poprzednim odcinku, tak? Że to takie nieprawidłowe zaplanowanie kolejności prac jest bardzo częstym błędem, który skutkuje tak naprawdę stratą czasu i bardzo często stratą też dużych ilości pieniędzy, no bo pewne prace wykonujemy podwójnie, płacimy podwójnie, albo niszczą nam się jakieś materiały i tak dalej, które są nie do odzyskania. To jest nam zupełnie niepotrzebne, lepiej to po prostu zaplanować w taki prawidłowy, sensowny, przemyślany sposób. I tutaj ten artykuł Wam na pewno w tym pomoże.
Tak, tak. Opisałyśmy właśnie etapy, te 7 kroków, jakie należy wykonać już planując ten swój ogród i realizując go w kolejnym etapie. A dla takiego najefektywniejszego wykorzystania, jeżeli chodzi o daną przestrzeń, mogę podpowiedzieć tylko, że jest to projektowanie po prostu za pomocą takich powtórzeń i jakiejś spójności. Też o tym mówiłyśmy w którymś i za odcinku właśnie, ale żeby po prostu ogród tworzył z tym budynkiem spójną całość, żeby jeden element małej architektury nie gryzł się z drugim, tylko żeby wzajemnie się przenikały. I żeby nie wprowadzało to takiego po prostu do naszego ogrodu chaosu i jakichś zbytnich kontrastów, które będą nas kuły w oczy po prostu na pierwszy rzut oka, tak? O tym również należy pamiętać.
Wiesz, ja myślę, że my tutaj oczywiście nie powiemy Wam w jednym odcinku, w jaki sposób zaprojektować swój ogród, bo to jest niemożliwe. To jest po prostu za dużo informacji i za dużo treści. Tutaj dzisiaj staramy się Wam tylko właśnie wskazać tą ścieżkę, od czego zacząć i jakie kolejne rzeczy czekają Was po drodze, a rzeczy po prostu, o których tu dzisiaj powiedziałyśmy, to są po prostu rzeczy, o których nie powinniście ich pomijać, tak? Bo to są ważne. To są takie kamienie milowe budowania tej swojej ogrodowej przestrzeni, tak? Tak jak to dokonanie pewnych obserwacji czy analiza gleby. To są takie kroki, których nie można pominąć, dlatego że jeśli się je pominie, to brakuje jakby części wiedzy, brakuje istotnych informacji, żeby ten docelowy projekt powstał i żeby był adekwatny do warunków, do wymagań, do lokalizacji, do możliwości również finansowych i tak dalej.
By w konsekwencji stworzyć swój wymarzony ogród, ogród marzeń, w którym będziemy czuli się komfortowo, swobodnie, fajnie przez wiele, wiele lat. I nie będzie on dla nas utrapieniem, tylko będzie źródłem naszej radości, bo to przecież w tym wszystkim chodzi, nie? No i co jeszcze, o czym można tutaj tylko napomsknąć w zasadzie i za napomsknę, że dobrze jest wprowadzać po prostu zmiany na podstawie tych obserwacji i konsultować je czy z ekspertem, czy z jakimś członkiem rodziny, bo być może ktoś coś widzi z innej perspektywy i przedstawi to w inny sposób, bo ja jestem zdania, że co dwie głowy to nie jedna i często można znaleźć na tej podstawie dwóch w ogóle innych pomysłów od siebie, jakiś złoty środek i to też jest fajne, tak? Na tej podstawie tak, powstaje
co dwie głowy, to nie jedna.
Ostateczna jakaś tam wersja naszego projektu, naszego przyszłego ogrodu.
Co dwie głowy to nie jedna, tylko znakiem naszych czasów jest, że możesz skorzystać z wiedzy, doświadczenia i porady 300 głów naraz, jak udostępnisz jakiś swój problem na jakiejś ogrodowej grupie gdzieś tam na Facebooku i o coś zapytasz. To może pomóc, jednocześnie może tak naprawdę jeszcze bardziej nam skomplikować sprawę, nie? Bo jak nam 200 osób coś doradzi, to tak naprawdę potem trzeba jakieś statystyki z tego wyciągać i zastanawiać się, co z tym zrobić.
Tak, to też nie o to chodzi.
Ale konsultować się zawsze warto, tak? I nawet jeśli nie korzystacie z usług projektanta, tak jak my jesteśmy projektantkami, nawet jeśli nie korzystacie z usług projektanta, to warto właśnie zapytać, warto się wesprzeć radą,
sąsiada,
porozmawiać
rodziny, który już z kimś na przykład życzliwym. Taką drogę odbył w swoim życiu i to również otrzymacie od takiej osoby cenne wskazówki, które dadzą Wam pogląd na drażniący czy trudny dla Was temat po prostu.
To też wiesz, jeżeli budujecie swój pierwszy dom i zakładacie swój pierwszy ogród, to też zawsze cenne są takie znajomości. Jeżeli macie znajomych, którzy już mają ogród, już mają tą budowę za sobą, to zawsze tak. warto porozmawiać, bo wiele osób wam przekaże jakieś swoje doświadczenia, albo jak tam się wprosicie na kawę na tarasie, to właśnie usłyszycie, że tutaj nam się sprawdza takie rozwiązanie, a nie sprawdza nam się takie rozwiązanie. Zawsze warto nadstawiać uszu na takie rady, bo to są po prostu bardzo, bardzo praktyczne
rady.
Praktyczne, tak. cenne rady, które no, są bardzo wartościowe, tak? Bo to są często rzeczy, których nie usłyszycie na przykład jadąc do firmy, w której możecie kupić kostkę brukową. Nie do końca czasem usłyszycie z doświadczenia radę, która kostka brudzi się bardziej, a która kostka jest taka bardziej, może nie, że mniej się brudzi, ale mniej na niej ten brud, zabrudzenia wszelkiego rodzaju, piasek jakiś widać po prostu, tak? Więc w konsekwencji powiedzmy, że możemy na leniucha sprzątać mniej. Niekoniecznie usłyszycie takie rady, więc warto tutaj zawsze podpytywać po prostu wszelkiego rodzaju znajomych, czy podpytać sąsiadów, a ludzie raczej lubią dzielić się takimi informacjami i gdzieś tam opowiadać o swoich roślinach, czy o materiałach, z których korzystali do budowy i podzielić się tym, czy to jest fajne, czy to jest niefajne, czy im się to sprawdza.
Czyli ogólnie rzecz ujmując, zróbcie wywiad środowiskowy, który wam tak. na pewno nie zaszkodzi, a może jedynie tylko pomóc. Bo rzadko działa to w ogóle w drugą stronę, chyba że faktycznie ktoś jest nieżyczliwy. No tak, czyli myślę, że już będziemy się Iza zbliżać do końca tego odcinka, ponieważ większość istotnych rzeczy omówiłyśmy.
Wiesz, ja bym tutaj tylko oczywiście napomniała, że to, o czym mówimy, czyli ta analiza... analiza działki, to już mówimy o takiej sytuacji, że tą działkę faktycznie macie, tak? Natomiast jest jeszcze kwestia tego, że bardzo trudny tak naprawdę jest wybór działki, którą kupicie, żeby na niej budować dom i potem zakładać ogród. I tutaj mówię o takich sytuacjach, że my jako projektantki, które mają do czynienia na co dzień z konkretnymi budowami i mierzymy się z konkretnymi problemami i wyzwaniami na wszelkiego rodzaju budowach, plus obserwujemy po prostu osoby, które z nami współpracują, inwestorów, którzy z nami współpracują, właśnie w kontekście tego, z czym się mierzą, jakie mają problemy i jakie konsekwencje na budowie ogrodu, tutaj na tym się skupiamy, jakie konsekwencje są takie, których w ogóle się nie spodziewali. I na przykład jest wiele takich sytuacji, że nasi inwestorzy gdzieś tam są zaskoczeni pewnymi kosztami na przykład budowy ogrodu, które dla nas jak gdyby są oczywiste, ponieważ my widząc nieruchomość, widzimy pewne jej aspekty, które od razu wiemy, że na koszta budowy bezpośrednio wpłyną. Kupując nieruchomość, można to zrobić dobrze, a można po prostu popełnić pewne błędy i kupić nieruchomość, która ze względu na swój charakter, na swoje położenie, na tą glebę, która na niej występuje, na różne rzeczy, ze względu na wiele aspektów, po prostu budowa raz, że domu, a dwa, że później ogrodu będzie znacząco droższa, niż możemy się tego spodziewać. I tutaj chcę powiedzieć, że w najbliższym czasie na naszej stronie internetowej, ale też na Facebooku, na Instagramie będziemy Was informować. Będzie miał premierę nasz e-book o tym, jak kupić działkę budowlaną, czyli taki poradnik przygotowanego inwestora. Taki będzie tytuł tego e-booka. I tutaj zebrałyśmy właśnie wszystkie nasze doświadczenia dotyczące wielu różnych aspektów działek budowlanych, które pozwolą Wam na przygotowanie się do dokonania takiego zakupu i które, jeżeli szukacie dopiero działki budowlanej na budowę przyszłego domu i ogrodu, pozwolą Wam dokonać takiej rzetelnej analizy tej nieruchomości od A do Z. Tutaj mam na myśli zarówno takie aspekty prawne, czyli co na tej nieruchomości możecie zbudować, jak i analizę taką wyprzedzającą, też tak naprawdę jak ten dom, jak ta inwestycja będzie wyglądała, bo ma na to wpływ położenie działki, jej ukształtowanie i tak dalej. krok po kroku zrobicie z naszym e-bookiem, do którego jest przyszykowana również stworzona specjalna karta pracy, taką rzetelną analizę, dzięki czemu na późniejszym etapie budowy nic Was już nie zaskoczy.
No i oczywiście poza tym e-bookiem, o którym mówisz, został przygotowany niedawno taki nasz newsletter, w którym dostajecie takich 10 bezpłatnych, darmowych lekcji o tym, jak założyć i zbudować swój ogród marzeń, co należy wziąć pod uwagę. I za zapis do naszego newslettera będziecie otrzymywać takie od nas fajne, przydatne maile, które po prostu poprowadzą Was w odpowiednią stronę, w odpowiednim kierunku i pokażą Wam...
Wskażą Wam kierunek, tak.
Co po kolei należy
zrobić. Mini kurs Ogród od Zera podlinkujemy w odcinku, a jeśli wejdziecie na naszą stronę, jest tam zakładka prezent, tam się możecie zapisać i dostaniecie tak 10 lekcji, pierwszą od razu po zapisie, po potwierdzeniu naszego newslettera, natomiast kolejne będą do Was przychodzić co 3 dni. Solidna dawka takiej ogrodowej wiedzy, ale też takiej inspiracji, która Wam wskaże pewien kierunek. Także dla osób, które zaczynają ogrodową przygodę, na pewno
fajna sprawa.
Na pewno fajna i przydatna sprawa. Także serdecznie zapraszam.
Będzie to na pewno pomocne i inspirujące, także tak.
Tak. I mamy dla Was jeszcze jedno małe zaproszenie, dlatego że w ogóle oczywiście zapraszamy Was na naszego Facebooka i na Instagrama. Myślę, że na Instagrama szczególnie, gdzie w środę chcemy bawić się z Wami w takiej fotograficznej zabawie z naszym hashtagiem Przesadzony Podcast. Zapraszamy do publikowania zdjęć z naszym hashtagiem na określony przez nas co środę temat i można wygrać fajne nagrody, między innymi książki na temat ogrodów. To jest jedna rzecz. A druga, to chciałabym Was zaprosić do tego. Postanowiłyśmy tutaj z Żanetą, że chciałybyśmy, żeby był jakiś stały element naszego podcastu, jakiś stały element tego programu i zapraszamy Was serdecznie do po prostu zadawania nam pytań na temat ogrodów, roślin, na temat projektowania, na temat tego, z czym w ogrodach się akurat mierzycie. Myślę, że takie pytanie możecie nam na pewno wysłać, możecie nam je wysłać na wiele sposobów, tak? Możecie nas znaleźć właśnie na Instagramie czy na Facebooku, możecie nas znaleźć na Messengerze i nagrać nam wiadomość głosową, którą jeśli będziecie chcieli, możemy po prostu użyć w podcaście i pytanie od Was po prostu do podcastu wgrać. Możecie również nam nagrać wiadomość głosową na Anchorze. Link do tego nagrania wiadomości głosowej, do tej możliwości też będzie pod tym nagraniem.
I później na podstawie tych zadawanych przez Was pytań odpowiemy w nagrywanym kolejnym przez nas odcinku. Także to uważam, że również będzie jakaś wskazówka i podpowiedź akurat do tego, z czym macie problem w danym momencie.
Tak, z czym się mierzycie. Myślę, że fajna sprawa i fajna okazja do skorzystania, a nam będzie bardzo miło Wam w ten sposób pomóc i też w ten sposób trochę się z Wami poznać. Także serdecznie do tego zapraszamy i będzie nam bardzo, bardzo, bardzo miło, jeśli się na to zdecydujecie. I to by było w zasadzie na dzisiaj wszystko, także serdecznie dziękujemy Wam za uwagę. I będzie nam też miło, jeśli skomentujecie odcinek, choćby na Instagramie czy na Facebooku, tam publikujemy informacje o nowym odcinku, więc dajcie nam znać.
Czy na
A jeśli chcecie, możecie wszelkiego rodzaju pytania wysyłać do nas również drogą mailową. Także do usłyszenia, kochani, i wszystkiego zielonego.
Pa, pa!